Czytelnia. Czytelnia.
A w czytelni witają Państwa Magdalena Mikołajczuk, program Pierwszy Polskiego Radia.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Kofta.
Dzień dobry.
I Małgorzata Szymankiewicz. Dziś przed nami odcinek rosyjski czytelni. Mamy dla Państwa dwie powieści współczesnych, bardzo cenionych rosyjskich pisarza i pisarki. Pierwsza książka to Przełęcz Diatłowa, Tajemnica Dziewięciorka Anny Matwiejewej w przekładzie Magdy Dolińskiej-Rydzek, a druga propozycja to Dzieci Kronosa Sergija Lebediewa w przekładzie Grzegorza Szymczaka. Pozostańmy może przy Lebediewie, który, jak pamiętam z naszej ostatniej rozmowy tutaj o Lebediewie, zachwycił nas wszystkich. W tym gronie właśnie omawialiśmy jego debiutancką powieść Granica Zapomnienia.
Chyba nawet uznaliśmy ją za najlepszą książkę roku. 2018
roku, tak. Mhm. Tak było.
Nie to tylko my zresztą.
Tak, tak, oczywiście.
To się zgadza, więc z dużą dozą ciekawości sięgaliśmy po jego czwartą książkę, a drugą wydaną w Polsce. Czyli właśnie po Dzieci Kronosa. Sergij Lebediew znowu wraca w tej książce do historii rodzinnej i do historii Rosji. Głównym bohaterem tej powieści jest Kirył, mężczyzna powiedzmy w młodo-średnim wieku, który jest historykiem i robi ogromną karierę w Rosji. Ma też propozycje zagranicznych, grantów, stypendiów, z których czasem korzysta, a czasem nie. Ale jest też pewna tajemnica w historii rodzinnej, którą pewnego dnia ujawnia przed nim jego babka. Jako dziecko Kirył chodził na niemiecki cmentarz w Moskwie ze swoją babką Liną.
Cmentarz Widzieński.
To jest rosyjska nazwa, tutaj stosuje narrator te dwie nazwy. I chodził jako dziecko na ten cmentarz, no i trochę się dziwił, dlaczego chodzą właśnie na ten cmentarz, gdzie są pochowani głównie właśnie
Niemcy, Anglicy, Francuzi, Polacy.
Tak, czyli obcokrajowcy, nie Rosjanie. Babcia zawsze zbywała go jakąś taką historyjką, ale pewnego dnia wyznała mu, że ona sama jest rosyjską Niemką i właściwie od kilku pokoleń, od końca XVIII wieku rodzina żyje w Rosji.
A w czasach sowieckich musi się ukrywać.
Tak, ukrywać, no, szczególnie w czasie II wojny światowej. To był taki moment, kiedy...
I po.
Kiedy rodzina po prostu zapomina o swoich niemieckich korzeniach albo je przemilcza, a ten Kirył dopiero w dojrzałym wieku dowiaduje się o tym pochodzeniu. Rozpoczyna, rezygnując z bardzo prestiżowego stypendium, rozpoczyna takie prywatne śledztwo w głąb historii własnej rodziny i historii Rosji.
No bo to jest historia Rosji pokazana z punktu widzenia rosyjskich Niemców, czyli takich trochę swoich, ale obcych. No to jest cały czas opowieść o obcym, który wybrał sobie za ojczyznę Rosję, ale różnie to bywało z tym, czy Rosja, a później Związek Radziecki, zaakceptowała go jako swojego. To tak w ogólnym spojrzeniu na historię tej książki.
A ta historia Niemców w Rosji sięga oczywiście czasów Katarzyny Wielkiej.
Bo wtedy
jeden z pradziadów zjawia się w Rosji, aby uczyć homeopatii. Taki
jako
był początek.
Lekarz, tak.
Jako lekarz.
To jest taka potężna powieść, ona ma ponad 450 stron druku. Poprzednia zresztą też miała taki rozmiar. Samej akcji powieściowej jest tu niewiele, bo to jest opowieść historyczna tak naprawdę. Byłem ciekaw, jak ona zostanie rozwiązana narracyjnie. Rozwiązana jest w ten sposób, że cały czas towarzyszymy temu głównemu bohaterowi, który po prostu dokonuje jakiejś rekonstrukcji różnymi sposobami.
Tudzież, tak trochę, przepraszam, klaustrofobicznie towarzyszymy
dokonuje temu rekonstrukcji, bohaterowi. Tudzież szuka różnych wzorców. Intuicyjnie szuka różnych wzorców, które, czy symetrii, tak, które pomogłyby mu zrozumieć tę całą historię. Znaczy, to jest bardzo dobra książka, powiedzmy sobie jasno. No, może nie jest...
Nie tak genialna, może nie jest, jak może Granica nie jest to, Zapomnienia, tak, może ale nie jest, bardzo dobra.
Może nie jest to Granica Zapomnienia, która jest książką taką...
powalającym.
Robiąco rzeczywiście bałagan w głowie duży. Ta powieść po prostu jest bardziej klasyczna. Natomiast to, co mnie tu uderzyło i bardzo mi się podobało w tej książce, to jest taka próba głębokiego rozumienia historii. I to na poziomie makro, na poziomie całych procesów społecznych, międzynarodowej polityki na przykład i nowoczesności, która się rodzi w trakcie tej powieści i na poziomie losów jednostek, które mają wpływ bądź nie mają wpływu na to, co się z nimi wydarzy. A im dalej idziemy w tę powieść, tym te jednostki mają mniejszy wpływ na to, co się z nimi stanie. Taka jest logika tej historii. I logika historii nowoczesnej w ogóle, na starciu, prawda, tych pływowych, potężnych sił różnych totalitaryzmów. I taka jest logika życia nowoczesnego w środkowej czy we wschodniej Europie. Ludzie tracą kontrolę nad swoim losem. O tym ta książka jest.
Ja się zgadzam z tym, ale jeśli spojrzeć w taki bardziej detaliczny sposób na tę książkę, to tam jest po prostu mnóstwo pysznych opowieści.
Ach, oczywiście,
na
że
przykład
tak. Nie, o, żywioł opowieści.
Tak, o księciu Uriatyńskim, jednym z faworytów Katarzyny II, który zajmował się pośrednictwem między tymi kolonistami niemieckimi a Rosjanami, oszukując ich straszliwie.
Dostarczając ciekawe eksponaty, to by trzeba chyba powiedzieć.
Ale ten przodek rodu bohatera, który zapoczątkował w ogóle istnienie rodu niemieckiego w Rosji, ten lekarz, homeopata, właśnie został zaproszony przez księcia Uriatyńskiego, a później ten oszalały właściwie człowiek, który marzy o wynalezieniu, czy raczej o tym, żeby ktoś dostarczył mu lekarstwo na wieczną młodość i wieczną jurność, przez 7 lat przetrzymuje tego lekarza. To są naprawdę barwne bardzo opowieści,
no dobra, historia,
albo jakieś podróżnicze rzeczy.
Marynarzy,
który
ze żartym
kanibalizm
dożerców tak. Na jakichś wyspach Melanezji.
Tak. Tam jest takich przygodowych rzeczy mnóstwo, więc to ja to bardzo lubię.
Historie wojenne.
I trzeba też przypomnieć, że Siergiej Lebediew nadal wspaniałym językiem się posługuje, prawda?
Tak.
Mówiliśmy o tym przy granicy zapomnienia. Tutaj jest podobnie. Opisy, na przykład na początku opis burzy albo opis babci głównego bohatera. Kirył był przyzwyczajony do tego, że babcia zawsze była delikatna i aksamitna, z aksamitną poduszeczką na igiełki i połyskującymi drutami, na których robi delikatny wełniany szal. Z obszytą po bokach flanelową szmatką do przecierania okularów wyciąganych z szyl kretowego futerału. I nagle zdał sobie sprawę, że jej swojska starość jest po części udawana, że istnieje w niej inny człowiek, stary, lecz jemu jako chłopcu nieznany, ze swą twardą jak kość słoniowa starością, starością wytrwałych rzeczy, które przeżyły wojnę, ewakuacje i straty nie dlatego, że je chroniono, ratowano, wywożono w walizkach i zawiniątkach, lecz dlatego, że od samego początku drzemała w nich niezależna od wysiłków właścicieli zdolność przetrwania. Zdolność przeciwstawiania się rozproszeniu bez zatracania się w sprzeciwie. To jest wszystko wspaniałe, ta malarskość, którą on ma.
To jest kwestia też oddania tego w języku polskim.
Oczywiście przez Grzegorza Szymczaka, który
bardzo
zresztą mówił, że to jest robota równie satysfakcjonująca, co trudna, przełożenie tak wspaniałej prozy, ale że przy tej książce kontaktował się z autorem. Przy pierwszej, jak powiedział, nie miał śmiałości przy granicy zapomnienia, ale potem jak się poznali, jak bez pośrednio się zetknęli, to uznał, że
to
już może
razie,
i był bardzo pomocny autor, podobno szybko odpowiadał i
pomagał. W takim razie to pewnie też tłumacz konsultował z pisarzem. Tutaj zadaje pytanie zmiany tytułu polskiego. Po rosyjsku to jest Gęś Fritz. To jest też opowieść, o której możemy za chwilę powiedzieć.
Gęś Fritz.
Ale po polsku tytuł brzmi jednak Dzieci Kronosa. To oczywiście się tłumaczy, jeśli chodzi o treści, o tych przodków.
To było tak, z tego co mówił pan Grzegorz Szymczak, tłumacz, że były dwie wersje tłumaczeń. W wersji angielskiej pozostawiono tego gąsiora Fritza, bo to właściwie chodzi
tak.
O gąsiora. Natomiast w niemieckim wydaniu był tytuł Dzieci Kronosa. Przed wydaniem polskim autor podobno delikatnie zasugerował, żeby wybrać te dzieci Kronosa.
No tak, bo po angielsku rzeczywiście to jest Gus Fritz.
Ale myślę, że te dzieci Kronosa, przypomnijmy, Kronos, bóg grecki, któremu powiedziano, że strącą go z piedestału jego własne dzieci, więc kolejne, które się rodziły, połykał. To jest bardzo tytuł, który pasuje do tej...
Razem Chronos to czas.
To też, tak, ale że ta historia, która zjada własne dzieci, prawda? To, o czym mówiłeś. To jest o mechanizmach historii książka.
W programie drugim Polskiego Radia w Czytelni rozmawiamy o książce Siergieja Libidiewa Dzieci Kronosa w studiu Magdalena Mikołajczuk i Piotr Kofta. To jest o mechanizmach historii, ale też o wielkiej traumie historii. To właśnie, skoro już też powiedzieliśmy o tym rosyjskim tytule, Gąsior Fritz to jest jeden z bohaterów pierwszych stron powieści. Bohater wyjeżdżał na dacze. Był tam taki jeden weteran II wojny światowej, który nazywany był sierżantem. Jest taka rozdzierająca scena, kiedy ten pijany sierżant najpierw dusi właśnie gołymi rękoma tego gąsiora Fritza, bo widzi w nim faszystę.
Często było, że w gęsiach i w gąsiorach widział tych Niemców, tak, których ma za chwilę pozabijać.
Tak, no i potem jeszcze wyciągnął ostrą broń i też wystrzelał resztę tego stada gęsi. I nasz bohater, obserwując tę całą historię, obawia się jeszcze jako dziecko, bo to jest wspomnienie z dzieciństwa, że ten sierżant gotów w nim zobaczyć jakiegoś hitlerowca. No i to jest wspomnienie z dzieciństwa, a potem dowiaduje się od swojej babki, że jest Niemcem, więc ten cień historii stosunków rosyjsko-niemieckich, czy też sowiecko...
No taki rozcieńczonym już Niemcem.
Tak, no tak, ale w tym sensie, że on jakby ma lęk, którego nie rozumie, a potem babcia rzuca inne światło na ten lęk.
Czyta się to ze ściśniętym gardłem. To jest historia, o której wiemy, w którą stronę ona zdąża. Jest tu niewiele happy endów. Są też ciekawe obserwacje, takie, które wytrącają nas trochę z myślowej rutyny. Na przykład te dotyczące tego, że rewolucja rosyjska, tu jest dość jasno powiedziane w tej książce, nie była czymś, czego się, tak powiem, wszyscy nie spodziewali. Znaczy jej okrucieństwo, rozmach, mania prześladowcza, tak, jaka się wokół tego rozpętała. Tu bardzo ładnie jest pokazane, w jaki sposób Rosja się osuwa w taką obłędną nowoczesność już wcześniej. W taką nowoczesność, która polega na segregowaniu ludzi, na normalizacji ludzi. I ci, którzy, tak powiem, z jakiegoś powodu nie pasują do tych przegródek, po prostu są likwidowani. Tak naprawdę cała ta książka jest właśnie opowieścią o ludziach, którzy nie pasują do przegródek. Chcieliby bardzo pasować. Spora część historii biograficznych w Dzieciach Kronosa jest historią rozpaczliwych usiłowań, żeby się wpasować, dopasować, żeby zostać na przykład Rosjaninem.
Takiego żebrania o przynależność.
Żebranie, to jest bardzo dobre określenie. Rozpaczliwego poszukiwania alibi jakiegoś, że się jest jednak tym Rosjaninem, czy potem obywatelem sowieckim, lojalnym. To oczywiście to są wydarzenia, które nie mają żadnych reperkusji pozytywnych. Wręcz przeciwnie, ktoś, kto się domaga tego, żeby być Rosjaninem albo obywatelem sowieckim, zwraca na siebie uwagę. Jeszcze bym tylko dodał pewnie na koniec rozmowy o tej konkretnej książce, że ona jest też książką o rodzinie, właściwie o takich próbach ciągłego zbierania rodziny do kupy, o takich próbach dbania o to, żeby się nie rozpadła na różne sposoby. I ten motyw powraca jak refren w każdym kolejnym pokoleniu i za każdym razem to się nie udaje.
Zresztą taką ostatnią osobą, która tę rodzinę spajała, była właśnie babcia Lina. Wraz z jej odejściem to się okazało już prawie niemożliwe, żeby...
No, ostatnią osobą tak. jest no tak, ale w tym sensie.
No tak, tylko mówię o tym, co jeszcze babci się udawało.
A druga uwaga jest taka, że ta książka oczywiście jest bardzo niewygodna z punktu widzenia współczesnej rosyjskiej ideologii państwowej, bo oczywiście przypomina o ciemnych stronach rewolucji, o czystkach stalinowskich, zaburza piękny mit wojny ojczyźnianej, ale to nie jest tak, że to jest książka buntownicza. Jej niewygodność polega na tym, że to jest książka, która stara się głęboko rozumieć historię i rozumieć zarówno ofiary, jak i katów. Szuka po prostu właśnie głębokiego rozumienia różnych bardzo traumatycznych wydarzeń.
Myślę, że to w ogóle jest charakterystyczne dla Lebediewa, że on chce zrozumieć, co w jego kraju się przez lata działo. I ta równowaga, o której mówisz, wynika z tego, że on po prostu, mówiąc górnolotnie, kocha swój kraj. Tam jest miłość do swojego kraju i próba zrozumienia, co się z nim działo. To wspaniałe jest po prostu.
I chyba co się dzieje też.
Tak, tak, jak najbardziej.
Dzieje się.
Dzieje się. W czytelni mówiliśmy o dzieciach Kronosa Siergieja Lebediewa w przekładzie Grzegorza Szymczaka.